naszym Jezusie Chrystusie braterstwo. Sprawia mi ogromną radość, że mogę stanąć tutaj na tym miejscu, aby dzielić się z wami myślami wynikającymi z tej wspaniałej, ponadczasowej księgi. Księgi, która dostarcza nam wielu rad i wskazówek, jak powinniśmy żyć i postępować w naszej służbie poświęconej jedynemu i prawdziwemu Bogu. Uczy nas też i odsłania przed nami wspaniałe Boże tajemnice, w które z radością możemy wnikać, nad którymi możemy się codziennie zastanawiać. Zanim jednak wyciągniemy sobie lekcje z Pisma Świętego, pragnę wam wszystkim, drodzy braterstwo, przekazać gorące i szczere, przepełnione miłością pozdrowienia ze zboru w Białymstoku. Wszyscy bracia i siostry prosili, aby was serdecznie i gorąco pozdrowić, co też czynię. Chyba się ze mną wszyscy zgodzicie, że obecnie przyszło nam żyć w bardzo ciekawych, dziwnych i wyjątkowych czasach. Zauważyliście, że podświadomie jesteśmy zmuszani do tego, aby żyć w bardzo szybkim tempie. Dotyczy to nas wszystkich. W mniejszym lub większym stopniu jesteśmy zależni od tych, którzy są i którzy żyją obok nas. Nasi sąsiedzi, koledzy w pracy czy w szkole tak właśnie żyją na wysokich obrotach, a nam takie tempo powoli zaczyna się udzielać. Również przyczynia się do tego znacząco sytuacja ekonomiczna w naszym kraju. Zmusza ona nas do coraz to większego zaangażowania w pracę zawodową, do poszerzania i rozwijania naszych kwalifikacji. Zmusza ona nas do tego, abyśmy coraz więcej czasu poświęcali na naukę, pracę. Pochłania to większość naszego drogiego czasu. Sami też musimy się przyznać do tego, że pragniemy żyć na coraz lepszym poziomie, co jest oczywiście zrozumiałe i uzasadnione, gdyż nie chcemy się wyróżniać w społeczeństwie tym, że nagle staniemy się biednymi ludźmi. Nie chcemy też, aby nasze dzieci rozwijały się w gorszych warunkach od swoich rówieśników. Jednak jest bardzo wiele takich przykładów, które dowodzą na to, iż nasze życie tu na ziemi staje się coraz trudniejsze. Mimo że postęp techniczny, ogólnoświatowa cywilizacja, rozwój sprawia, że powinno być nam lepiej. Zauważyłem jeszcze jedną bardzo ciekawą zależność, adekwatną do naszych czasów. Mianowicie to, że obecnie młodzi ludzie zaczynają bardzo szybko dojrzewać. Jest to coś, co możemy chyba wszyscy zauważyć. Młodzi obecnie bardzo szybko zaczynają odczuwać potrzebę usamodzielnienia się i niezależności finansowej. Dzieje się tak na całym świecie, nasz kraj nie jest tu wyjątkiem. Coraz trudniej odnaleźć się w nam dzisiejszych realiach życia. Jak więc w dobie niezwykłego rozwoju ludzkiego umysłu, nauki, techniki, zwyczajów, zachowań, tego, co niesie za sobą moda, luz, swoboda, wolność, jak w tym wszystkim dzisiaj odnaleźć drogę do Chrystusa? Drodzy braterstwo, Pan Jezus, gdy modlił się do swojego Ojca, powiedział takie jedno znamienne zdanie. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Żyjemy na świecie i stykamy się z tym, co światowe. To mnie prawda, że nas te problemy nie dotyczą. Z tego powodu mamy coraz więcej przeżyć. Jeszcze więcej mają ich młodzi ludzie. Im to właśnie chciałbym poświęcić dzisiejszy wykład. Wskazać na prawdziwe wartości, na to, co w życiu jest naprawdę ważne i cenne, a także z czym obecnie mają najwięcej problemów i przeżyć. Utarło się w nas takie trochę niebezpieczne przekonanie, że gdy ktoś od dziecka jest wychowany w prawdzie, to bardzo łatwo temu komuś przyjąć do serca Chrystusa i prawdziwie się mu poświęcić na służbę. Oczywiście bardzo ważne jest, gdy możemy komuś od dziecka wpajać biblijne zasady, uczyć go historii, lekcji biblijnych, chodzić z nim na szkółki, a potem na nabożeństwa. To wszystko jest bardzo potrzebne. Bez tego zresztą nie wyobrażamy sobie wychowania naszych dzieci. Przychodzi jednak w życiu młodego człowieka taki moment, że zaczyna to rastać. Postanawia sam o sobie zacząć decydować. Dalej jednak mieszka z rodzicami pod jednym dachem. W jego duchowym życiu nic szczególnego się nie dzieje. Otoczony zewsząd miłością, wychowany od dziecka wśród tych, którzy dobro i miłość cenią sobie najbardziej, nie potrafi często odróżnić momentu, w którym Pan Bóg pragnie go powołać. A przecież każdego, kto pragnie być przy Chrystusie, musi Pan Bóg pociągnąć. Pan powołuje ze świata, jak i spośród tych, którzy prawdę znają od dziecka. Jednak w życiu każdego z tych ludzi wywołana zostaje zmiana, którą należy odróżnić i zauważyć. Głos prawdy potrafi zmienić człowieka w jednej chwili. Zmienia serce kamienne na przepełnione miłosierdziem i dobrocią. Egoistyczny charakter w otwartą i dobroduszną istotę. Podnosi kulturę i etykę życia. Wpływa na naszą uczciwość i moralność. Powstaje zupełnie nowy człowiek. Ktoś, kto przychodzi ze świata, w którym dominuje jedynie pogoń za karierą, bezwzględna, nieograniczona niczym zawiść, od razu odczuwa zmianę w swoim życiu. Sam zauważa, że staje się innym, lepszym człowiekiem. Jest to dla niego bardzo wyraziste i cudowne. My, wychowani w prawdzie od dziecka, możemy nie od razu zauważyć, że to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy się poświęcić. Bardzo często jest to powodem, że odwlekamy z tą decyzją bardzo długo. Miejmy więc wszyscy otwarte i czyste serca na to, by przyjąć Chrystusa do siebie. Bądźmy wyczuleni na Jego głos. Nie zagłuszajmy Go. W tym, co robimy, starajmy się być szczerymi i otwartymi. Nie oszukujmy samych siebie, nie oszukujmy też innych. Gdy idziemy na nabożeństwo, to nie idziemy tam dlatego, że rodzicom jest przyjemnie, że oni właśnie tego od nas oczekują, ale dlatego, że tam właśnie można odnaleźć sens własnego życia. Coś, co sprawi, że staniemy się prawdziwie szczęśliwymi ludźmi. Bo tylko wiara w ofiarę Chrystusa da nam prawdziwą wolność. Nic innego. Wszystko inne tu na ziemi jest przelotne i marne. Musimy sobie to uświadomić. Być wolnym to marzenie każdego człowieka. Tylko nie każdy wie, jak to osiągnąć. A wolność może mieć różne znaczenie dla różnych ludzi. Tym, którzy przyznawają, że nie mają żadnej szczególnej miłości dla Boga, ani też pragnienia, by Go uwielbiać i służyć Mu, wolność może być tłumaczona jako znacząca rozwiązłość w czynieniu cokolwiek im się podoba, kiedykolwiek i gdziekolwiek, czyniąc wszystko bez pohamowania. Innym, którzy mają poszanowanie dla prawa i porządku, których serca są nastrojone do pobożności, wolność jest zawsze w granicach prawdy i sprawiedliwości, mając wzgląd na prawa i uczucia swoich braci. Jest to wolność od światowych organizacji, od doktryn, ludzkich tradycji, ignorancji, zabobonów, błędów, nałogów, złych przyzwyczajeń i wielu, wielu negatywnych czynników mających obecnie silny wpływ na nas. Duch wolności jest ważną częścią Ducha Chrystusowego, w którą powinniśmy mieć udział obecnie. Aby to zdobyć, jest konieczne naśladowanie naszego Pana jako jedyną drogę w życiu, postępowanie nie według ducha świata i jego przyciągających wpływów, lecz według ducha miłości, prawdy i świętobliwości. Pamiętajmy, że jest to uczynione przez dobrowolne wyrzeczenie się wszystkich ludzkich praw, przywilejów, upodobań w zamian za przyjęcie woli Bożej i Jego prawa w naszym życiu. Musimy też zdać sobie sprawę z tego, iż podczas gdy cieszymy się błogosławioną wolnością, jesteśmy jednocześnie pod jarzmem Chrystusowym. Czyli zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy już sami dla siebie. Zostaliśmy drogo kupieni, a nasze poświęcenie powinno być rozumną służbą. Mamy przywilej być pod jarzmem Chrystusa. Mamy szczęście, że nie musimy służyć komuś innemu. Służyć Chrystusowi to znaczy żyć według Jego prawa, które ustanowił sam Stwórca. Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, zrobił to w określonym celu. Wypełniając zakon, mógł udowodnić swoją doskonałość, a przez to zrównoważył grzech Adama. Swoją śmiercią otworzył drogę do Boga dla wszystkich ludzi. Sprawił, że wszyscy bez wyjątku zmartwychwstaną, aby ponownie cieszyć się życiem w Jego Królestwie. Ale to nie była jedyna rzecz, którą Chrystus zmienił. Poprzez swoją naukę, to, co pozostawił po sobie, potrafił zmienić ludzi. Pod jednym warunkiem. Oni musieli tego chcieć. Pamiętacie bogatego młodzieńca, który poszedł do Chrystusa i zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Idź, sprzedaj wszystko, naśladuj mnie. On tego nie potrafił uczynić. O kimś takim na innym miejscu w przypowieści Pan Jezus powiedział: A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Czy my dzisiaj potrafimy wszystko sprzedać? Co mamy zrobić, aby odziedziczyć Boże Królestwo? Słowo Boże przecież jest niezmienne. My również mamy wszystko, co posiadamy, najcenniejszego ofiarować. Ale nie chodzi tu przecież o firmę, która może zbankrutować, o dom, który może spłonąć, o samochód, który mogą ukraść. To nie jest najbardziej wartościowe z tego, co posiadamy. My, ludzie, tu na ziemi. Myślę, że posiadamy dwie takie cechy, które dla wszystkich ludzi na całym świecie powinny mieć największą wartość. Są to prawo do życia na ziemi i wolna wola. Każdy człowiek ma prawo do życia i nie zagwarantowała tego żadna konstytucja czy ustawa. Uczynił to Jezus Chrystus, wykupując wszystkich ludzi z grzechu śmierci. Każdy z nas ma też prawo do samostanowienia, do wolnej woli. Jest to dar Boga dla człowieka. Może on przez to robić to, co chce i pragnie. Może wybierać różne drogi i kierunki swojego rozwoju. Może ułożyć sobie życie tak, jak sam uważa to za stosowne. Są to dla człowieka najbardziej cenne wartości, których podświadomie strzeże i pilnuje. Młodzi słuchacze, tego właśnie Pan Bóg od was oczekuje. Abyście swoje prawo do życia na ziemi i swoją własną, wolną, nienaruszoną wolę oddali Mu. Byście złożyli ją w ofierze szczerze i bez wahania. Byście podążali za Nim, jak Izrael za Mojżeszem, z nadzieją i wiarą w sercu w to, że na końcu dni pełnych prób, doświadczeń, wyrzeczeń jest miejsce, o którym nawet wam się nie śniło. To właśnie należy sprzedać, gdy usłyszycie głos tego, który dzisiaj was do siebie zaprasza. Musimy więc stać się bardziej wrażliwi na Słowo Boże i choć obecnie nie jest to ani łatwe, ani modne, to bez tego tak naprawdę nic w życiu nie osiągniemy. Jak powinno wyglądać to w praktyce? Od tego momentu umieramy dla świata i rzeczy światowych. Pokazuje to pięknie chrzest przez zupełne zanurzenie. Całkowite zejście z tego świata. Wsłuchujemy się w wolę Ojca i to On nami kieruje i mówi, co i jak mamy czynić. Wpływa na nasz umysł, otacza nas ludźmi, którzy związani są z Bogiem i Jego wolą. Kieruje nasze kroki do miejsc zacisznych i spokojnych. Z dala od zgiełku i gwaru do miejsc, gdzie czyta się Jego Słowo i tłumaczy się Jego wolę. Nie liczy się już to, co my chcemy, lecz to, co od nas chce Chrystus. Czy zastanawialiście się kiedyś, co zmienił w nas Pan Bóg i Jego Słowo? Takich elementów jest bardzo dużo. Można je podzielić ponownie na dwie grupy. Przede wszystkim zmieniła się w nas świadomość. Otrzymaliśmy dar poznania Bożych tajemnic. Rzecz wspaniałą, ale bardzo odpowiedzialną. Oto kilka wersetów. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios. Mateusz 13:11. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Kolosan 1:26. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rzymian 12:2. To świadomość znajomości Bożych tajemnic sprawia, że czujemy się pewnie, że nasza wiara jest słuszna i w odpowiednim kierunku. Drugi element to zmiana naszego życia. Poprzez zrozumienie wielkości i wszechmocy Bożej całkowicie podporządkujemy się Bożemu prawu, Jego zaleceniom. Prawo miłości upewnia nas o tym, iż z grzesznych ludzi mamy stać się dziećmi Bożymi, których grzechy przykrywa zasługa Jezusa Chrystusa. Jeden cytat, list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4:3-7. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczeń i nie oszukiwał w jakimkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Wypełnianie więc Nowego Testamentu zmienia nas moralnie i etycznie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, przecież doskonale znamy zasady i kryteria, według których powinniśmy postępować. Musimy odczuwać potrzebę rozwijania miłości, radości, pokoju, cierpliwości, wielu, wielu innych wspaniałych Bożych cech. Tego wszystkiego, co realnie przybliża nas do Boga. Tak więc nasze nowe życie powinno funkcjonować na dwóch płaszczyznach. Chęci zrozumienia Słowa Bożego, nauk Chrystusa i apostołów oraz tego wszystkiego, co wiąże się z odsłanianiem przed nami Bożych tajemnic, a także godnego postępowania wzorem mistrza, wypełnianiu jego zaleceń, dążenia do doskonałości w miłości, oczyszczaniu własnego serca, tego wszystkiego, co sprawia, że stajemy się lepsi. Niestety, tak w jednym, jak i w drugim elemencie brak nam doskonałości. Jako niedoskonali ludzie nie potrafimy wypełniać wszystkich tych zasad. Pomaga nam w tym więc orędownictwo Chrystusa. Ale to wcale nie powinno nas zwalniać od tego, aby jak najbardziej gorliwie starać się wypełniać zalecenia naszego Pana. Zastanówmy się nad pierwszym elementem, tego, co się tyczy naszego zrozumienia Słowa Bożego. Kochani, aby zrozumieć Słowo, należy je najpierw poznać. Wymaga to od nas dużo systematyczności, cierpliwości, a przede wszystkim czasu, który możemy na to poświęcić. Czy dużo poświęcamy czasu na poznanie Biblii? Myślę, że na to mamy go coraz mniej. Jest to smutne, ale taka jest prawda. A niestety bez poznania Słowa Bożego nigdy nie dowiemy się, jaka jest wola naszego Ojca względem nas samych. Wy gospodarujcie na to choć parę minut dziennie. To nie jest tak dużo. To nie jest takie niemożliwe przy odrobinie dobrych chęci. Kolejnym naszym pragnieniem powinna być chęć zrozumienia tego słowa. Tu decydujące znaczenie ma wpływ Ducha Świętego na nasz umysł. Działa tu pewna zależność. Im więcej jesteśmy gorliwi, im więcej nasze myśli kierujemy do Boga, tym więcej będziemy mogli zrozumieć z Jego słów i z tego, co chce do nas powiedzieć. Tym więcej Duch Święty objawi nam, a to, do czego dojdziemy, z pewnością będziemy mogli określić słowem prawda. Zauważcie, że są w Biblii takie tematy, których zrozumienie jest bardzo duże. Są nauki, co do których mamy pewność, że są prawdziwe i że nie musimy się do nich wzajemnie przekonywać. Okup, chrzest, zmartwychwstanie, Królestwo Boże to tylko niektóre z tych wspaniałych, fundamentalnych prawd. Co do nich nie mamy żadnych wątpliwości. Zostały nam obie one objawione i choć tak naprawdę to może do końca nie potrafimy sobie wyobrazić wspaniałości tych rzeczy, to co do ich wypełnienia mamy całkowitą pewność. Ale przecież Pismo Święte to nie same fundamenty. Biblia zawiera całą masę zagadkowych i ciekawych tematów, które przecież po dzień dzisiejszy nie są do końca w pełni zrozumiane i wytłumaczone. I nie chodzi tu nawet o trudne, zawiłe proroctwa, po które to teraz młodzi ludzie i tak bardzo rzadko sięgają, co wcale nie jest godne pochwały. W słowach i lekcjach naszego Pana znajdujemy wiele zagadek. Taki był głównie cel przypowieści i porównań, by dociekać, wgłębiać się, dyskutować nad ich treścią, aby odczytać sens ukrytych tam wskazówek do naszego życia. Kochani, bądźcie odważni i otwarci przy badaniu Biblii. Nie bójcie się mieć swoje zdanie na dany problem. Sami starajcie się odkrywać w niej nowe dla siebie wskazówki i wartości. Gdy nawet coś może inaczej zrozumiecie, to wcale nie znaczy, że nie będziecie jednomyślni. Czy to naprawdę znaczy, że wszystko musimy tak samo rozumieć i powtarzać? Czy to jest prawdziwa jednomyślność? Jednomyślność będzie wtedy, gdy mimo różnicy zdania będziemy potrafili wzajemnie się wysłuchać, myśli uszanować, przynajmniej postarać się zrozumieć. A jak będzie taka potrzeba, to życie za siebie oddać. To jest właśnie jednomyślność, która łączy nas w związce pokoju, łączy nas Chrystus i Jego ofiara, jako główny i podstawowy rdzeń wszystkich innych nauk. Odmienność myśli nie powinna nas dzielić. A gdy tak właśnie się dzieje, to jest to bardzo często sprawa naszych chorych i źle ukierunkowanych ambicji. A tego przecież w nas być nie powinno. To głównie przez honor i ludzką ambicję jest w tej chwili tyle wyznań i grup religijnych. Od najmłodszych lat musimy uczyć się tego, że głównie pokora i umiejętność słuchania połączona z dociekliwością będzie doprowadzać nas do coraz większej znajomości Pisma Świętego. Musimy też pamiętać, że nie wolno nam narzucać komuś swojego punktu widzenia. Swoje różne myśli możemy przedstawiać, ale nigdy nikomu ich nie narzucajmy. Jest to bardzo ważne i powinniśmy wszyscy tego przestrzegać. Jedną z cech młodości jest potrzeba odkrywania nowych rzeczy. Wspólne poszukiwanie i poznawanie Biblii będzie jednoczyło i spajało młodych ludzi. Nie zagłuszajmy ich. Nie mówmy im, że wszystko już jest wytłumaczone, zrozumiane, bo tak przecież nie jest. Wszyscy musimy się jeszcze dużo nauczyć. Żyjemy przy końcu drugiego dnia Ewangelii. I poznanie prawd Bożych jest z pewnością o wiele większe niż na początku rozwoju Kościoła. Duch Święty przez wielu wybitnych braci upewniał nas w prawdzie i sprawił, że przy końcu wieku możemy powiedzieć, że dużo nauk Pisma Świętego wiemy, iż są pewne i prawdziwe. Jednak rozwój współczesnego świata i obecne wydarzenia mogą nam jeszcze wiele wskazać i odsłonić z tego, co do tej pory przed nami było zakryte. Tak naprawdę do źródła prawdy dochodzimy cały czas przez całe nasze życie. Ale dopiero gdy znajdziemy się razem z Chrystusem, zrozumienie nasze będzie pełne i doskonałe. I lepiej jest, gdy młodzi ludzie będą pytali, będą roztrząsali zawiłe, może trudne problemy, nawet te kontrowersyjne, przed którymi my bardzo chętnie dzisiaj uciekamy, niż by mieli rozmawiać o tym, jaki otworzyć interes, jaką otworzyć firmę, aby wyjść na swoje, żeby mieć dużo kasy, dużo swobody i niezależności. Druga sfera naszego życia to wszystko to, co związane jest z naszym uświęceniem. Oprócz tego, że koniec wieku Ewangelii przyniósł dogłębne poznanie prawdy, to jednak odbija się znacząco w naszym codziennym życiu. Zmienia się jego kultura, zmieniają się wymagania. Zaczynamy żyć w kraju, który powoli rozwija swoją kulturę do światowego poziomu. Mamy świadomość, że nasz naród został uwolniony spod więzów systemów totalitarnych, co sprawia jego szybki i gwałtowny rozwój. zapełniły się sklepy. Wszystko to potrzeba do tego pieniędzy. Niestety rozwój ten idzie zawsze w dwóch kierunkach. Żeby służyć człowiekowi i żeby go uśmiercić. Czy jeszcze 20 lat temu ktoś w Polsce miał swobodny dostęp do narkotyków? Dzisiaj dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej są bardzo mocno na to narażone. Coraz częściej słyszymy o problemie alkoholu u młodzieży. To nieprawda, że nas te problemy nie dotyczą. Odrzucamy taką myśl od siebie. Co, moje dziecko, które chodzi z nami na zebranie, może pali papierosy? To jest niemożliwe. Bardzo często nie przyjmujemy takiej myśli do siebie, że nasze dzieci mogą z tego korzystać. A dlaczego nie? Gdy ktoś próbuje nas ostrzec, bo zaobserwował coś złego, nie wierzymy mu z reguły. Staje się on podświadomie naszym wrogiem. Czy naprawdę znamy nasze dzieci? Czy poświęcamy im odpowiednio dużo czasu? Czy są one względem nas szczere i uczciwe? Czy staramy się dotrzeć do ich wnętrza? Zainteresować się towarzystwem, w jakim się obracają? Jakie są, gdy nie ma przy nas, przy nich rodziców i znajomych ze zboru? Na wszystkie te pytania powinniśmy sobie odpowiedzieć w trosce o ich dobro. Może ktoś powiedzieć, że jest w tym dużo przesady. Być może. Ale świat się zmienił na gorsze. I gdy ktoś z młodych pragnie tam właśnie znaleźć sobie towarzystwo, to prędzej czy później zetknie się ze wspomnianymi powyżej problemami. A czy wtedy nasze wychowanie będzie na tyle silne, że temu nie ulegnie? Pytanie jest, co możemy tolerować, a czemu się mamy kategorycznie przeciwstawić. Nie chodzi przecież o to, aby nakładać sobie na barki ścisłe ramy, dekrety, zakazy, nakazy, w których się pogubimy i tak do końca ich nie będziemy przestrzegać. Nie chodzi też o to, by cały czas nad kimś stać i pilnować go. To nie tędy droga. Musimy sami stworzyć wokół siebie taką atmosferę, która pozwoli przybliżać się nam wszystkim do siebie. Mimo różnicy wieku powinniśmy być otwarci dla tych, którzy potrzebują z nami społeczności, zwłaszcza dla młodych ludzi. A potrzeba społeczności powinna być naszym wspólnym pragnieniem. Kochani, są takie miejsca na świecie, które należy uszanować. Czy nasz dom modlitwy nie jest dla nas miejscem szczególnym? Nie chodzi przecież o sam budynek, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, kto się tam spotyka, co się tam odbywa, o czym się tam rozmawia. Czy nie powinniśmy przykładać więcej starania, aby bardziej go uszanować? Może ktoś powiedzieć, że nasz ubiór to przecież bardzo błaha sprawa, że Pan Jezus nie mówi, jak mamy chodzić ubrani, ale pewne zachowania powinny wynikać same przez się. My sami powinniśmy mieć poczucie tego, co przystoi. Teraz liczy się bardziej swoboda i luz. Jednak zastanówmy się, że tak do końca to nie zawsze chodzi o nas samych. To nie wystarczy, abyśmy tylko my czuli się dobrze i wygodnie. Dobrze muszą się czuć także wszyscy wokół nas. Możecie młodzi zapytać, gdzie jest nasza tolerancja w tym względzie? Bardzo często nie pozwala ona zwrócić uwagi komuś, komu to faktycznie się należy. Musimy zrozumieć, że nie wszyscy jesteśmy w tym samym wieku. Jedni są starsi, inni młodsi. Różne są sposoby myślenia, przyzwyczajenia. To, co komuś może wydawać się normalne, innemu może się po prostu nie podobać. Mamy być wszyscy wyczuleni na potrzeby innych. To nie jest proste ani łatwe, ale tego wymaga od nas prawo miłości. Dobrze też, gdy będziemy sobie wzajemnie mówić o naszych niedociągnięciach. Nie osobom postronnym, ale właśnie sobie nawzajem. Zdaję sobie sprawę, że środowiska, w jakich się obracamy, są bardzo różne. Podświadomie oddziałują one na nas. Nie poddawajmy się im. Nie przenośmy tego na zborową społeczność. My wszyscy odpowiadamy za to, jak będzie wyglądać nasza duchowa rodzina. To młodsi i starsi decydują o rozwoju zboru. Oni też wpływają na jego atmosferę, na to, jak czujemy się w domu modlitwy, w domu, gdzie czuje się podniosłą atmosferę, gdzie odpowiednie zachowanie i porządek sprawia, że odczuwamy potrzebę bycia z tymi ludźmi. Drodzy bracia i siostry, abyśmy w naszym zborze czuli się dobrze, byśmy w pełni korzystali z Jego błogosławieństw, musimy być przede wszystkim sami czyści i nienaganni. Mówi o tym święty Jakub w pierwszym rozdziale, 21-22 rozdział. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Dzisiaj przestało nazywać się rzeczy po imieniu. Ludzie na grzeszne zachowania wymyślili inne, łagodniejsze określenia. Grzech jest grzechem i nie powinniśmy tego wybielać ani go sobie w jakiś inny sposób tłumaczyć. Jawny grzech może być od razu rozpoznany i w zarodku zniszczony. Natomiast gorsze jest działanie takich czynników, które w ukryty sposób starają się zepsuć człowieka. Często ich nie widzimy. Nie zdajemy sobie sprawy, że jest to coś złego. Bardzo często też potrafimy wytłumaczyć sobie różne nasze błędy. Problemy ludzi nie nazywa się po imieniu. Jest to o tyle niebezpieczne, gdyż dotyka bardzo często młodych ludzi. Zauważcie, że obecnie w świecie skłonność do nadużywania alkoholu to nie jest grzech, tylko już choroba społeczna. Małżeńska zdrada to nie jest cudzołóstwo, tylko coś, co może odświeżyć nasz związek. Papierosy, narkotyki to lekarstwo na stres, a stres trzeba leczyć, czyli też jest chorobą. Wiele rzeczy potrafimy sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić, wybielić, załagodzić. Tak może działać bardzo często kwas. Wprowadza ferment w nasze życie. Szatan doskonale wie, że jesteśmy gotowi, aby z nim walczyć. Na wiele sposobów próbował działać, manifestując swoją obecność i moc. Zmieniły się czasy, zmienił się szatan. Nie działa ostentacyjnie, nie jesteśmy zmuszani do całowania świętych obrazów, nie zmusza nas też, aby klękać przed ołtarzem. Jakie więc są nasze doświadczenia dzisiaj? Czy nie są one często trudne do rozpoznania? Bardziej subtelne i ukryte? Pragnę zwrócić wam na to uwagę, że obecnie szatan przemienia się w anioła światłości. Coś, co pozornie nie jest złe, może okazać się przeciwne Bożej woli. Musimy być na to wyczuleni. Może to mieć wypełnienie w rzeczach wielkich, jak i w małych, codziennych, drobnych szczegółach naszego życia. Dam może dwa przykłady. Przepraszam. Zauważcie, jakie są dążenia ludzi na świecie. Takim ogólnonarodowym pragnieniem jest to, by na przykład zjednoczyć Europę. Stworzyć z niej jedno wielkie, potężne państwo, mocne i silne, tak pod względem ekonomicznym, jak i militarnym. Ludzie pragną tego z wielu powodów. Chcą czuć się bezpiecznie, pewnie, pragną rozwoju, finansowej niezależności, życia w spokoju i w dobrobycie. Mając w pamięci wydarzenia ostatniego wieku, zdominowanego przez dwie wojny światowe, masę innych militarnych konfliktów, cały świat dąży do tego, aby się zjednoczyć. Czy możemy powiedzieć, że współcześni obywatele świata mają złe zamiary i dążenia? Pozornie są to dobre i ambitne cele, ale nie dajmy się temu zwieść. Dzisiejszy świat, tak duchowo-religijny, jak i ogólnonarodowy, a zwłaszcza to, co tyczy się Europy, przypomina nam taką nowoczesną wieżę Babel. Co złego było w tym, że ludzie zaczęli budować sobie wieżę sięgającą do nieba, mającą chronić ich przed może podobnym potopem. Przecież sami tego ani nie doświadczyli, ani nic nie przeżyli. Potop znali tylko z opowiadań tych, którzy tam byli. Co skłoniło tych ludzi do tak potężnego przedsięwzięcia jak na owe czasy? Był to brak wiary. Wiary w to, że Stwórca już nigdy nie ukaże w ten sposób człowieka. Sam przecież to obiecał. A dzisiaj jest podobnie. Biblia daje wszystkim ludziom zapewnienie, że przyjdzie taki czas na ziemi, iż wszyscy będą mogli żyć bezpiecznie, bez wrogiej agresji, nienawiści, wzajemnej wrogości. Nie, ludzie w to nie wierzą. Nie wierzą Bogu i to jest powodem, że chcą zjednoczyć świat, połączyć się w siłę, aby w ten sposób poczuć się bezpieczniej. Jeszcze mówią jednym językiem, mają jeden wspólny cel, jedną ideę wolnego i bezpiecznego świata. Jest to pozorne. Zapominają o Panu Bogu. Bez jedynego i prawdziwego Boga nie uczynią świata czy Europy wolnej i bezpiecznej, ale ludzie o tym nie myślą. Nam o tym zapominać nie wolno. Obserwujmy, jak będzie się to rozwijać, w jakim kierunku pójdzie owe zjednoczenie. Czekajmy uważnie na moment, w którym ludzie przestaną mówić wspólnym językiem, a zaczną w końcu słuchać tego, co Bóg ma im do powiedzenia. Mówię to specjalnie dlatego, abyście wy, ludzie młodzi, którym może przyjdzie żyć i rozwijać się w takich nowych warunkach, abyście potrafili się określić w życiu. Co jest prawdziwą wartością i waszą jedyną ideologią? Czym, co jest prawdziwe i warte, aby oddać za to swoje młode, pełne ambicji i marzeń życie? Byście nie szli za duchem świata, lecz Ewangelii i prawdy. Uważajcie na to, co z pozoru może być dobre i piękne, wewnątrz jednak może reprezentować szatana i jego system. Drugi przykład, o którym chcę opowiedzieć, jest trochę banalny, ale zarazem i wymowny. Podsłyszałem kiedyś rozmowę dwóch małych badaczy Pisma Świętego, siedzących już którąś godzinę przed monitorem komputera, a wyglądała ona mniej więcej tak. Zacytuję. Uważaj na tych z tyłu. Trzeba jeszcze zabić całą armię wroga, dzieci i kobiety do niewoli, a tobie zostały już tylko dwa życia, ponieważ raz cię już zabili. A jak tego nie zrobisz, to nie wejdziesz do następnej bazy, a dopiero tam zaczynają się fajne i ciekawe rzeczy. Koniec cytatu. Może nas to śmieszyć. Jednak właśnie takie i inne przykłady kształtują nasze młode pokolenie. Problem nie jest w tym, że jest coś takiego jak komputer, ale zaczyna być niebezpieczne podejście do niego młodzieży. To bardzo dobry i pożyteczny wynalazek. Bez niego nie można sobie wyobrazić współczesnego świata. Ale kochani, trzeba, jak to jest we wszystkim, co robimy, zachować umiar. W internecie jest coraz więcej ciekawych, nowych rzeczy. Mamy przez niego kontakt z całym światem. Wykorzystujemy go sami w pracy czy w szkole. Dobrze, gdy wykorzystujemy w dobrym celu. Gorzej, gdy kosztem Biblii i poznania prawdy. Pochłania on nas często bez reszty. Wybierajmy tylko to, co dobre i pożyteczne. Ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że obecnie do ludzi nie przemawia słowo pisane. Książka, artykuł, broszura to już wcale nie jest modne. Ludzi pociągają wielkie plakaty, reklamy, technika. Może na przykład zjednoczyć ich wielki koncert. Ale książka nie jest dzisiaj modna. A już tym bardziej Pismo Święte, czy może jakieś religijne wydawnictwa. Dlaczego tak się dzieje? Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Może lenistwo, brak czasu, chęci, a może dlatego, że Biblia sprawi, że odkryjemy prawdę o sobie samych, prawdę o nas, a prawda ta może być czasami przykra. Pamiętacie 17-letniego Józefa, tłumaczącego sen, z którego wynikało, że bracia i jego rodzice mieliby mu się pokłonić? Czy to im się podobało? Jak my byśmy się zachowali na miejscu Jakuba, choć był mądrym i zacnym człowiekiem, to do końca nie mógł się pogodzić z tym, co mówił mu Józef. Ale zapamiętał te słowa, zachował je w swoim sercu. Słowa Józefa nie były dla nich przyjemne, ale były prawdziwe. Dlaczego ludzie boją się prawdy? Dlaczego przed nią dzisiaj uciekają? Bo prawda potrafi odkryć w ludziach jedną bardzo negatywną cechę. Po grecku nazywa się ona hipokryzis i oznacza w potocznym języku granie jakiejś roli, udawanie, obłudę. Pan Jezus bardzo z tym walczył. Opisuje to 23 rozdział Ewangelii Mateusza, gdy wyciąga na światło dzienne faryzejski kwas. Im też nie podobały się słowa Chrystusa. Chcę was przestrzec przed obłudą. Jest to bardzo ważne dla nas wszystkich. Gdy człowiek nie potrafi dokonać czegoś, gdy brak mu talentu lub zdolności, gdy nie potrafi pociągnąć za sobą ludzi, aby przekazać im swoje nauki, to zaczyna posługiwać się aktorstwem. Dla zyskania sobie chwały i splendoru stara się przypodobać ludziom. Tak właśnie postępowali faryzeusze. Modlili się na pokaz, udawając, że są świętymi. Pościli na pokaz, udawając, że są wiernymi. Naginali zakon do swoich potrzeb. Roztrząsali rzeczy drobne, nad ważnymi przechodzili do porządku dziennego. Piękne, czyste stroje, piękny, powabny język, medytacje. Wszystko to sprawiło, że w oczach ludzi mieli poważanie i szacunek. Ale w uwielbianiu Boga nie o to chodzi. Prawdziwa wartość to otwarte i szczere serce. I choć ludzie popełniali i popełniają wiele błędów, to szczerość zawsze będzie ich podnosiła na wyższy poziom. Przypomnijmy sobie kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Pamiętamy tę historię, nie będę jej dokładnie opowiadał. Zauważmy tylko jeden element. Jaka była jej reakcja, że mimo strachu, mimo wstydu, jaki musiała wtedy odczuwać, to z Chrystusem pozostała do końca. Mogła przecież odejść, jednak nie uczyniła tego. Czuła, że powinna zostać z Panem, bo On ma coś ważnego jej do powiedzenia. Ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. To były najważniejsze słowa i najważniejsza chwila w jej życiu. Może trwała tylko kilka minut, ale zmieniło się jej całe życie. Usłyszała, że Pan ją nie potępia i choć Pan Jezus nie popierał tego, co robiła, to odpuścił jej winę. Dla Niego ważniejszy był człowiek. Chrystus brzydził się grzechem, ale nigdy człowiekiem. Pamiętajcie o tym. Odpuszczenie win przez Chrystusa najbardziej irytowało faryzeuszy, nauczonych w piśmie. Z uporem stali na stanowisku, że tylko Pan Bóg może to czynić, nie rozpoznali lub nie chcieli rozpoznać w Nim Mesjasza. Chętnie wymierzali sprawiedliwość, co mogło oznaczać, że stoją na straży Bożego porządku. Ale gdy postawimy tą kobietę i nauczonych w piśmie na wadze, to szala przechyli się na korzyść kogoś, kto mimo, że może zgrzeszył, to potrafi szczerze uwierzyć i z czystym sercem naprawić swój błąd. Chrystus wybaczył wszystkim ludziom, lecz nigdy nie pogodził się z panującym na świecie fałszem. Wiara i szczerość podnosiła ludzi z najgłębszych mroków grzesznej egzystencji, z wielkich problemów i beznadziejnych sytuacji. Ludziom, którzy zetknęli się ze słowem Pana, udaje się z tego otrząsnąć, zmienić. Ale pamiętajcie, nawet odrobina zakłamania decyduje zawsze na niekorzyść człowieka. Wyciągnijcie z tej historii lekcje dla siebie. Możecie mieć różne problemy, doświadczenia i kłopoty. Nawet takie, że nawet najbliższym o nich nie opowiecie. Może się wam już wydawać, że wasze życie jest zmarnowane i już nie ma dla was nadziei. Że może jest jakiś grzech w waszym życiu, który przekreśla możliwości wejścia na drogę poświęcenia. Uwierzcie, czegoś takiego nie ma. Miłosierdzie Pana Boga i miłość Jego Syna do nas jest tak wielka i nieograniczona, że możemy być pewni, iż zawsze nas wysłucha. Pod warunkiem, że będziemy tego chcieli. że będziemy mieli pragnienie, aby zmienić swoje życie i zacząć je od początku. Jako już nowi ludzie, wszyscy mamy taką szansę, wiele z nas już z tego skorzystało. Skorzystajcie i wy. Nie wolno wam się poddawać. Byli tacy, którzy się poddali. Uznali, że ich grzech był tak duży, że nie mogą być nazwani dziećmi Bożymi. Odeszli od społeczności. Może gdyby się nie poddali, może gdybyśmy my o nich więcej walczyli, być może siedzieliby tu obok nas. Musimy modlić się jedni za drugimi. Prośmy o to, by Pan pomagał nam dokonać słusznego wyboru. Pragnę was jeszcze, kochani, na koniec zachęcić do tego, abyście w swoim szybkim, w swoim aktywnym życiu znaleźli czas na to, by popatrzeć trochę proroczo w przyszłość, by pomyśleć o wydarzeniach na świecie, które coraz jaśniej wskazują na zbliżające się Boże Królestwo. Chciałbym, aby wasz młody, często ścisły umysł popatrzył na to, co obecnie, dzieje się na ziemi. Dzisiejsze wydarzenia dostarczają nam bardzo wielu dużych, nowych wskazówek, tylko że my nie zawsze potrafimy się na nie przestawić. Bardzo często nasze argumenty nie wytrzymują krytyki czasu. Przez jeden wiek zmieniła się całkowicie ziemia. Zmieniły się zwyczaje, zmieniły się ustroje, jest inna polityka. Coś, co przed 100 laty ludzi fascynowało, teraz dla nas jest może czymś normalnym. To jest czas na to, abyśmy potrafili się obecnie odnaleźć. Kiedyś dla naszych dziadków znakiem przybliżającego się królestwa był wybuch wojny światowej. Przeżyli oni dwie wojny. Bardzo duże one zmieniły, tak w ludziach, jak i w układach międzynarodowych. Były znakiem na zbliżające się królestwo. Ale zobaczmy, że świat idzie dalej. Własnym torem niepohamowanego rozwoju. Może więc tutaj należy szukać dzisiaj nowych znaków nadchodzącego nowego porządku. Być może, że współczesna nauka, medycyna, a zwłaszcza ostatnie odkrycia z dziedziny genetyki powinny nas zainteresować i dać nam trochę do myślenia. Bo zauważcie, że świat na swój własny, ziemski, grzeszny sposób to jest jednak do tej pory trochę sprawiedliwy. To śmierć na koniec łączy biednego i bogatego, łączy złego i dobrego i ludzie do tego już przywykli, że inaczej być nie może. Jest to dla ludzi normalne, że prędzej czy później muszą umrzeć. Ale zobaczmy, co zaczyna się dziać. Ostatnio w środkach masowego przekazu bardzo ważne odkrycie ogłoszono, że zostały uporządkowane i zliczone ludzkie geny, co sprawia, że człowiek może mieć nad nimi kontrolę. Być może, jak przewidują to naukowcy, dojdzie do tego, że genetycznie będzie można sterować ludzką inteligencją, a nawet będzie można przedłużyć ludzkie życie. Na ile Pan Bóg na to pozwoli, tego nie wiemy. Ale skutki tego mogą być tragiczne. Bo gdyby nawet do tego doszło, to na pewno będzie to bardzo drogie i tylko najbogaci z tego skorzystają. A co z innymi? Już śmierć nie będzie taka sama dla biednego, jak i dla bogatego. A co za tym idzie, może to doprowadzić do ogólnoświatowego konfliktu. A poza tym to przecież, gdyby do tego doszło, to już naprawdę odciągnęłoby to ludzi od Boga, skoro poczują się panami życia i śmierci. Czy do tego dojdzie, nie wiemy. Może nam się wydawać to bardzo utopijne i nierealne, być może. Ale czy kiedyś przeszczep nerki, serca, wątroby przecież był tylko fantazją. A dzisiaj? Jedno jest pewne. Stajemy się coraz bardziej zależni od postępu i techniki. Pozostaje nam na razie obserwować to, co się dzieje na świecie i wyciągać z tego odpowiednie dla nas lekcje i wskazówki na zbliżające się coraz szybciej Boże Królestwo. Jednak te wasze talenty i wasze zdolności, wasz ścisły, otwarty, świeży umysł pozwolą to dostrzec i zauważyć. Poświęćcie się więc i temu, i w tym kierunku, abyście potrafili sobie określić sami dla siebie, w jakim czasie dzisiaj żyjecie. Drodzy bracia i siostry, młodzi słuchacze, Drogę nie wystarczy poznać, drogą trzeba pójść. Z każdego, który pójdzie drogą prawdy i poświęcenia, jest ogromna radość na niebie i radość na ziemi. To radość rodziców, których praca i trud nieprzespane noce nie poszły na marne. To radość w zborze, który starał się stworzyć taką atmosferę tolerancji i wzajemnego zrozumienia, atmosferę, w której każdy będzie się dobrze czuł i przede wszystkim radość samego Stwórcy, który by chciał, aby wszyscy ludzie przyszli do doskonałości, aby nikt nie zginął. Wybór drogi prawdy to również radość dla siebie samego. To odczuwanie lekkości i czystości. To uczucie bezgranicznej ufności. To wspaniałe wrażenie bezpieczeństwa, tak potrzebnego w naszym życiu. To możliwość duchowego wzrostu, pomnażania swojej wiedzy. To chwile, gdy sami nie wiemy, skąd się biorą głębokie myśli i umiejętność zrozumienia Słowa Bożego, często zakryta przed innymi. Tak naprawdę do końca nikt nie jest w stanie tego opisać ani opowiedzieć. Jest to pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Poświęcenie to złożenie swojego życia. Od tej pory nie musimy się martwić o swoje życie. Strach przed śmiercią jest straszny. Jest to najgorsza rzecz, która spotyka człowieka. Uwolnienie od tego pozwala na spokojny rozwój bez obawy o własne życie. Decydując się poświęcić na służbę Panu, powinniśmy być świadomi, jak powinna ona się odbywać. Wiara i ufność oraz chęć służenia powinna iść w parze z nabywaniem mądrości zapisanych w Piśmie Świętym. Chęć czytania Biblii, pragnienie rozmowy na tematy biblijne będzie probierzem naszego rozwoju i będzie pielęgnowało w nas Ducha Świętego. Poświęcenie związane jest bezpośrednio z rozwijaniem owoców, które od dziecka się uczycie na pamięć. Nasze poświęcenie jest w konkretnym celu. Pan powołuje swój Kościół, klasę ludzi, którzy w przyszłym wieku tysiąclecia spełnią określoną i bardzo ważną rolę. Pomaga ludziom dojść do społeczności z Bogiem. Pomogą im poznać Go i Jemu się podporządkować. Będzie to wspaniała i piękna praca. Wyrabianie owoców to nie tylko wyrabianie własnego charakteru. To nie tylko sprawdzian naszego rozwoju, to również coś, co zaprocentuje w przyszłości. Bo przecież będzie trzeba okazać wiele cierpliwości ludziom uzależnionym, wiele miłości ludziom zagubionym i zniewolonym, wiele pokoju ludziom zbuntowanym i napełnionych pychą, wiele uprzejmości ludziom agresywnym i niekulturalnym. Będzie trzeba pokazać wierność ludziom bez wiary, a także dobroć tym, którzy w życiu nigdy czegoś takiego nie zaznali. Każda nasza dobra cecha będzie pomagała dochodzić ludziom do Pana. Im więcej ich w sobie wyrobimy, tym łatwiejszy będzie kontakt z ludźmi. Pan Bóg nie doprowadzi świat w sposób cudowny do doskonałości. Każdy będzie musiał przejść taką samą drogę poświęcenia, jak wierni wieku Ewangelii, jednak przy sprzyjających warunkach, ze znajomością Boga i Jego prawa oraz z przekonaniem, że innej drogi już nie ma. Nie będzie tam rozdroży i możliwości wyboru. Będzie jedna droga dla sprawiedliwych i doskonałych. Po to między innymi potrzeba jest wyrabiania i kształtowania charakteru w naszym poświęconym życiu. Nie zmarnujcie tego. Wierzę głęboko, że jest jeszcze czas na to, by poświęcić się Bogu na służbę. Że jest czas na to, aby ukształtować się na tyle, by wejść do grona oblubienicy barankowej. Moim gorącym pragnieniem jest, abyście wszyscy tutaj na sali, żeby każdy z was w swoim życiu usłyszał tą piękną, wspaniałą, jakże głęboką formułę. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego z ich upoważnienia w śmierć Chrystusa. Amen.